Myślałem, że razem ze mną i fortele moje pójdą do trumny, ale widzę, że to frant jeszcze większy. Toż my przez chytrość tego pachołka uwolnimy naszą kniaziównę od bohunowej niewoli za bohunowym pozwoleniem i na burlajowych koniach. Ha, ha. Widział, że kto kiedy podobną rzecz? A na pozór 3 grosze byś za tego pachołka nie dał. Rzędzian uśmiechnął się z zadowoleniem i odrzekł. Albo to nam będzie źle, mój jegomość. Udaleś mi się i żeby nie twoja chciwość, to bym cię do służby wziął. Ale skoroś burlaja tak w pole wywiódł, już ci to, żeś mnie nazwał opojem, przebaczam. To nie ja tak jegomość nazwałem, jeno bohun. Bóg go też skarał, odrzekł Zagloba. Na takich rozmowach zeszedł im ranek, ale gdy już słońce wytoczyło się wysoko na sklep niebieski, chwyciła ich powaga, bo za kilka godzin mieli ujrzeć Waladynka. Po długiej podróży byli na koniec u celu, ale niepokój, naturalny w podobnych wypadkach, wkradł im się do serc. Żyje li jeszcze Helena? A jeżeli żyje, to czy znajdą ją w jarze? Chorpyna mogła ją wywieźć lub może ją w ostatniej chwili ukryć gdzieś w nieznanych rozpadlinach jaru, albo uśmiercić. Przeszkody nie były jeszcze przezwyciężone, niebezpieczeństwa wszystkie nie minęły. Mieli wprawdzie wszystkie znaki, po których Chorpyna powinna była ich rozeznać jako bohunowych wysłańców pełniących jego wolę, ale nuż diabły lub duchy ją strzegą. Tego obawiał się najwięcej Rzędzian, a i pan Zagloba. Choć się miał zabieglego w ciemnym kunszcie, nie myślał o tym bez niepokoju. W takim bowiem razie zastaliby jar pusty albo, co gorzej, kozaków z Raszkowa ukrytych w nim na zasadzce. Serca biły im coraz mocniej, a gdy wreszcie po kilku jeszcze godzinach drogi z wysokiej krawędzi jaru ujrzeli błyszczącą z dala wstążkę wody, pucolowata twarz Rzędziana przybladła trochę. — To Waladynka — rzekł przyciszonym głosem. — Już? — pytał równie cicho Zagloba. — Jak my to już blisko? — Oby nas tylko Bóg ustrzegł — odparł Rzędzian. — Mój jegomość, niech na jegomość pocznie zaklęcia, bo okrutnie się boję. — Głupstwo zaklęcia, przeżegnamy rzekę i czeluście, to lepiej pomoże. Pan Wolodyjowski najspokojniejszy był ze wszystkich, ale milczał. Obejrzał tylko starannie pistolety i podsypał na nowo, po czym zmacał, czy szabla lekko wychodzi z pochwy. — Mam ja kulę święconą w tym oto pistolecie — rzekł Rzędzian — w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ruszajmy! 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 Po niejakim czasie znaleźli się nad brzegiem rzeczki i zwrócili konie w kierunku jej biegu. Tu pan Wolodyjowski zatrzymał ich na chwilę i rzekł. Niech Rzędzian weźmie piernacz, bo jego czarownica zna, i niechże pierwszy z nią paktuje, żeby się nas nie przestraszyła i nie uciekła w jaką czeluść z kniaziówną.
— Ja pierwszy nie pojadę, róbcie wasz mościowi co chcecie — rzekł Rzędzian. — To jedź trutnio na ostatku.
To powiedziawszy, pan Wolodyjowski ruszył pierwszy, zanim jechał pan Zagloba, a w końcu z powodnymi końmi clapał Rzędzian, oglądając się niespokojnie na wszystkie strony. Kopyta końskie szczękale po kamieniach, naokół panowała głucha cisza pustyni, jeno szarańcze i koniki polne ukryte w rozpadlinach i szparach ksykale głośno, bo dzień był znojny, chociaż słońce zeszło już znacznie z południa. Jeźdźcy nadjechali na koniec nad wzgórze okrągłe, jak przewrócona tarcza rycerska, nad którym rozpadające się i zwietrzale od słońca skały tworzyły kształty podobne do rumowisk, do zwalisk domów i wież kościelnych. Myślałbyś, zamek lub miasto zburzone wczoraj przez nieprzyjaciela. Rzędzian spojrzał i trącił pana za głowę. — To wraże uroczysko — rzekł. — Poznaję z tego, co mnie bohun powiadał. Tędy w nocy nikt żywy nie przejdzie. — Jeśli nie przejdzie, to może przejedzie — odparł Zagloba. — Pfu, co za jakiś przeklęty kraj. Ale że przynajmniej na dobrej jesteśmy drodze. — To już niedaleko — rzekł Rzędzian. — Chwała Bogu — odpowiedział pan Zagloba i myśl jego uniosła się ku kniaziównie. Było mu jakoś dziwnie na duszy i widząc te dzikie brzegi Waladynki, tę pustynię i głusza, prawie nie wierzył sobie, żeby Kniaziówna mogła być tak blisko. Ona, dla której tyle przygód i niebezpieczeństw przebył i którą tak pokochał, że gdy przyszła wieść o jej śmierci, to sam nie wiedział, co robić z życiem i ze starością. Ale z drugiej strony człowiek oswaja się nawet z nieszczęściem. Pan Zagloba zaś przez tyle czasu zżył się z myślą, że ona porwana, daleko i w bochunowej mocy, iż teraz nie śmiał sobie powiedzieć: oto już nadchodzi koniec tęsknoty, koniec poszukiwań, nadchodzi czas pomyślności i spokoju. Przy tym i inne pytania cisnęły mu się do głowy. Co też ona powie, gdy go ujrzy? Zali się we łzach nie rozpłynie? Bo ten ratunek po tak długiej, ciężkiej niewoli spadnie na nią jak piorun niespodzianie. Bóg ma swoje dziwne drogi, myślał Zagluba. I tak potrafi wszystko powiązać, że z tego jest triumf cnocie, a zawstydzenie nieprawością. Bóg to oddał naprzód Rzędziana w ręce Bohuna, a potem uczynił z nich przyjaciół. Bóg to sprawił, że wojna, sroga matka, odwolała dzikiego atamana z tych pustkowi, do których lup swój jak wilk uniósł. Bóg później wydał go w ręce Wolodyjowskiego i znów zetknął z Rzędzianem. I tak się wszystko złożyło, że teraz od, gdy tam Helena resztę nadziei może traci, już znikąd nie spodziewa się pomocy, pomoc tuż. Kończy się twoje plakanie i zgryzota, curuchno moja, myślał dalej Zagluba. I nie za długo przyjdzie na cię radość niezmierna. Oj, a będziesz ona wdzięczna, będzie rączki składała, a dziękowała. Tu stanęła dziewczyna panu Zaglubie w oczach jakoby żywa. I rozczulił się szlachcic okrutnie i pogrążył się całkiem w rozmyślaniach o tym, co to za chwilę się zdarzy. Wtem Rzędzian pociągnął go z tyłu za rękaw. — Jegomość! — A co? — spytał Zagloba, niekontent, że mu przerwano bieg myśli. — Czy jegomość widział? Wilk pomknął przed nami. — No to i cóż? A czy to tylko był wilk? A całujże go w nos. W tej chwili Wołodyjowski zatrzymał konia. — Czyśmy drogi nie zmylili? — pytał. — Bo to już by powinno być. — Nie — odrzekł Rzędzian. — Tak jedziemy, jak Bohun mówił. Dałby Bóg, ażeby to już było po wszystkim. Będzie niedługo, jeżeli dobrze jedziemy. Chciałem też jeszcze waszmościu wprosić, aby jak będę gadał z czarownicą, na owego Czeremisa uważać. Wielki to ma być paskudnik, ale podobno z rusznicy okrutnie strzela. Nie bój się, jazda. Zaledwie ujechali kilkadziesiąt kroków, konie poczęły tulić uszy i chrapać. Na Rzędzianie skóra zmieniła się w jaszczur, bo spodziewał się, że lada chwila zza zalomu skały rozlegnie się wycie upiora lub wytoczy się jaki kształt szkaradny, a nieznany. Ale pokazało się, że konie chrapały tylko dlatego, że przechodziły tuż koło legowiska owego wilka, który tak poprzednio zaniepokoił pachołka. Naokół była cisza. Nawet szarańcze przestały ksykać, bo już i słońce schyliło się na drugą stronę nieba. Rzędzian przeżegnał się i uspokoił. Nagle Wolodyjowski wstrzymał konia. — Widzę jar — rzekł — do którego gardziel skalą zatkana, a w skale wyrwa. — W imię Ojca i Syna i Ducha — szepnął Rzędzian. — To tu! — Za mną — skomendorował pan Michał, skręcając konia. Po chwili stanęli u wyrwy i przejechali jakby pod sklepieniem kamiennym. Otworzył się przed nimi jar głęboki, gęsto zarośnięty po bokach, rozsuwający się w dali w obszerną, półkolistą równinkę, obwiedzioną jakby olbrzymimi murami. Rzędzian począł wołać, ile mu sił w piersiach starczyło. — Bohun! Bohun! Bywaj, wiedźmo, bywaj! Bohun! Bohun! Zatrzymali konie i stali przez czas jakiś w milczeniu, po czym pacholek znów jął wołać. Bohun! Bohun! Z dala doszło szczekanie psów. Bohun! Bohun! Na lewym zrębie jaru, na który padały czerwone i złote promienie słońca, poczęły szeleścić gęste krzewy głogu i dzikiej śliwy. I po chwili ukazała się niemal na samym szczycie stoku jakaś postać ludzka, która przechyliwszy się i przykrywszy oczy ręką, wpatrywała się pilnie w przybyłych. — To Horpyna! — rzekł rzędzian i zwinąwszy dłonie koło ust, począł po raz trzeci wołać. — Bohun! Bohun! Horpyna poczęła schodzić i idąc wyginała się w tył dla równowagi. Szła szybko, a za nią toczył się jakiś mały, krępy człowieczek z długą turecką rusznicą w ręku. Krze łamały się pod potężnymi stopami wiedźmy, kamienie spadały spod nich, hucząc na dno jaru i tak przechylona w czerwonych blaskach wydawała się istotnie jakąś olbrzymią, nadprzyrodzoną istotą.
— Kto wy?
— rzekła wielkim głosem, stanąwszy na dnie.
— Jak się masz, basetlo? —
rzekł rzędzian, któremu na widok ludzi, nie duchów, wróciła cała zwykła flegma.
— Ty sługa bohunów, ty? Poznaję cię, ty mały! A ci? Co za jedni?
Druhy bohunowi. — Kraśna wiedźma — mruknął pod wąsikami pan Micho.
— A po co wy tu przyjechali? Masz tu piernacz, nóż i pierścień. Wiesz, co to znaczy?
Olbrzymka wzięła znaki do ręki i poczęła je pilnie rozpatrywać, po czym rzekła.
Te same są. Wy po kniaziówne?
Tak jest.
A zdrowa ona? Zdrowa. Czemu to bohun sam nie przyjechał?
Bohun ranny.
Ranny? Ha, ja to we mlynie widziała. — Jeżeliś widziała, to czego pytasz? — Lżesz, Waltornio!
— rzekł poufale rzędzian. Wiedźma pokazała w uśmiechu białe jak u wilka zęby i złożywszy dłoń w kulak, szturchnęła pod bok rzędziana.
— Ty male, te! A pójdziesz precz. — Nie daruj, pocaluj, hu!
— A kiedy weźmiecie kniaziunę? — Zaraz jeno koniom odpoczniemy.
— To bierzcie! Pojadę i ja z wami.
— A ty po co? —
Memu bratu śmierć pisana, jego lachy na pal wsadzą. Pojadę z wami.
Rzędzian pochylił się w kulbace, niby dla łatwiejszej rozmowy z olbrzymką, i ręka jego spoczęła nieznacznie na kolbie pistoletu.
— Czeremis! Czeremis!
— rzekł, pragnąc zwrócić uwagę swych towarzyszów na Karlo.
— Po co ty jego wolasz? On ma język urżnięty. — Ja jego nie wolam, jeno się jego urodzi dziwuje. Ty jego nie odjedziesz, on twój mąż, on mój pies. I was tylko dwoje wiarze?
Dwoje,
kniaziówna trzecia.
To dobrze.
Ty jego nie odjedziesz. Pojadę z wami, mówiłam ci.
A ja ci mówię, że zostaniesz. W głosie pacholka było coś takiego, że olbrzymka odwróciła się na miejscu z twarzą niespokojną, bo podejrzenie wstąpiło jej nagle w duszę.
Czczoty! — rzekła. — Ot, czczo ja!
— odparł rzędzian i huknął jej między piersi z pistoletu tak z bliska, że dym zakrył ją na chwilę zupełnie. Horpyna cofnęła się w tył z rozkrzyżowanymi rękoma. Oczy wylazły jej na wierzch głowy. Jakieś nieludzkie skrzeczenie wyszło jej z gardzieli, zachwiała się i padła na wznak jak długa. W tej samej chwili pan Zagloba ciął Czeremisa szablą przez głowę, aż kość zgrzytnęła pod ostrzem. Potworny karzeł nie wydał ani jęku, tylko zwinął się w klębek jak robak i począł drgać. Palce zaś u jego rąk otwierały się i zamykały na przemian na kształt pazurów konającego rysia. Zagloba obtarł polą od żupana dymiącą szablę, a rzędzian zeskoczył z konia i, chwyciwszy kamień, rzucił go na szerokie piersi Horpyny. Następnie począł szukać czegoś za pazuchą. Olbrzymie ciało wiedźmy kopało jeszcze ziemię nogami, konwulsja wykrzywiła jej straszliwie twarz, na wyszczerzonych zębach osiadła krwawa piana, a z gardła wychodziło głuche chrapanie. Tymczasem pacholek wydobył z zanadrza kawałek kredy święconej, naznaczył na nią krzyż na kamieniu i rzekł
— Teraz nie wstanie.
Po czym wskoczył na kulbakę. — W konie! — skomenderował pan Wolodyjowski. Pomknęli biegli jak wicher wzdłuż krynicy płynącej środkiem jaru. Minęli dęby rozrzucone z rzadka po drodze i oczom ich ukazała się chata, a dalej wysoki młyn, którego wilgotne kolo błyszczało jak czerwona gwiazda w promieniach słońca. Pod chatą dwa czarne ogromne psy, uwiązane na postronkach przy węglach, rwali się ku nadjeżdżającym, szczekając z wściekłością i wyjąc. Pan Wolodyjowski jechał pierwszy i pierwszy doleciał. Z konia zeskoczył, a następnie dobiegłszy do drzwi wchodowych, kopnął je nogą i wpadł do sieni, brzęcząc ostrogami szablą. W sieni na prawo przez otwarte drzwi widać było obszerną izbę, pełną wiórów, z ogniskiem ułożonym w środku, napełnioną dymem. Na lewo drzwi były zamknięte. Tam ona być musi, pomyślał pan Wolodyjowski i skoczył ku nim. Szarpnął, otworzył, wpadł na próg i w progu stanął jak wryty. W głębi izby, ręką opartą o krawędź loża, stała Helena Kurcewiczówna, blada, z rozpuszczonym na plecy i ramiona włosem, a przerażone jej oczy utkwione w Wolodyjowskim pytały — Ktoś ty jest? Czego tu chcesz? Bo nigdy przedtem nie widziała małego rycerza. On zaś zdumiał się na widok tej piękności i tej komnaty pokrytej aksamitami z lutogłowiem. Na koniec przyszedł do słowa i rzekł pośpiesznie — Nie bój się, waćpanna, my z Krzetuskiego przyjaciele. Wówczas kniaziówna rzuciła się na kolana. — Ratujcie mnie! — wolała, składając ręce. Ale w tej samej chwili wpadł pan Zagloba, trzęsący się, czerwony, zadyszany. — To my! — krzyczał. — To my z pomocą! Usłyszawszy te słowa i ujrzawszy znajomą twarz, kniaziówna przechylila się jak kwiat podcięty. Ręce jej opadły, oczy pokryły się frędzlistymi zasłonami. I zemdlała. Zaledwie koniom wypocząwszy, uciekali tak śpiesznie, że gdy księżyc wytoczył się na step, byli już w okolicach studenki, za Waladynką. Naprzód jechał pan Wolodyjowski, pilnie się na wszystkie strony rozglądając. Za nim Zagloba obok Heleny, a pochód zamykał Rzędzian, prowadzący konie juczne i dwa powodowe, których ze stajni Chorpyny zabrać nie omieszkał. Zaglobie nie zamykały się usta, bo też istotnie i miał co opowiadać kniaziównie, która zamknięta w dzikim jarze o świecie nie wiedziała. Opowiadał jej więc, jak jej od początku szukali, jak z Krzetuskie aż do Perejasławia chodził szukać Bohuna, o którego posiekaniu nie wiedział, jak wreszcie Rzędzian tajemnicę jej ukrycia od atamana wydostał i takową do zbaraża przywiózł. Boże miłosierny, mówiła Helena, podnosząc ku księżycowi swoją śliczną, bledziuchną twarz. To pan Skrzetuski aż za Dniepr po mnie chodził? Do Perejasławia, jak ci to powtarzam. I pewnie byłby tu razem z nami przybył, gdyby nie to, żeśmy czasu posyłać po niego nie mieli, chcąc zaraz iść ci z pomocą. Nic on jeszcze nie wie o twoim ocaleniu i za duszę twoją co dzień się modli. Ale już go nie żaruj. Niechże się jeszcze jakiś czas pomartwi, gdy taka czeka go nagroda.